Dzień dobry wieczór Państwu. Dzień dobry wieczór Tobie, Piotrze.
Witam, witam.
Zaczynamy Filmotekarium. To jest drugi tydzień, kiedy Filmotekarium zaczynam z pewnym entuzjazmem. Dzisiaj omawiamy film, który mnie porwał. I znowu to dla porządku dodam, to nie jest film doskonały, ale film nie musi być doskonały, żeby widza porwać. W końcu widz też nie jest doskonały. Ja z całą pewnością doskonały nie jestem, ale film, o którym dzisiaj będziemy mówić, w polskiej wersji nosi tytuł Wąwóz, to jest film, który łyknąłem z dużą przyjemnością. Film, który trwa ponad 2 godziny i o dziwo, te 2 godziny jak z bicia strzelił. Pykło i już się skończył film. Czasami jest tak, że film trwa 1,5 godziny i człowiek ciągle patrzy na zegarek w nadziei, że to już bliżej końca, a to nawet jeszcze połowy nie ma. A tu wręcz przeciwnie. Nagle film się skończył. Skończył się logicznie, skończył się nawet optymistycznie, bym powiedział, ale się skończył. Jak to? To już minęło ponad 2 godziny? No i to jest jedna z tych rekomendacji, które musiałem wygłosić na początku.
Tak, dzisiaj film Wąwóz, dostępny na jednym ze streamingów. Film w gwiazdorskiej obsadzie. Jest Sigourney Weaver, jest Anna Taylor-Joy, no i jest akcja. Gonią się, strzelają się. Co się tam, drodzy Państwo, w tym filmie wyprawia, to ja już nawet w pewnym momencie przestałem ogarniać. I są wątki sci-fi, i są wątki horrorowe, i miłosne wątki nawet są. Nawet zaryzykuję stwierdzenie, że są wątki sarmackie w tym filmie. Boże, jakie tam numery się miały, to nawet ze szwagrem w półtusku takich numerów nie można po prostu robić. Przy czym tak, ja sobie tutaj trochę dworuję, ale nie szydzę i nie ironizuję, bo film był spoko. Na tym polega kino rozrywkowe. Nawet był bardzo spoko, chociaż on ma mankamenty i to duże. Marku, tam jest tyle wydarzeń, tyle linii różnego rodzaju, że może zaczniemy od sedna problemu, bo tu się nie da opowiedzieć tego wszystkiego. Kiedy zobaczycie Wąwóz, to dojdziecie do wniosku, że gdy będziecie wspominać ten film, to on się wam będzie wydawał dłuższy niż w rzeczywistości, dlatego że tam jest zaznaczonych bardzo wiele różnego rodzaju linii, które się jakoś tam w sumie układają w jeden obraz. Czasami są to bardzo krótkie wątki, ale są potrzebne. Nie jest to film bardzo rozwleczony. Także wyjdę od sedna problemu. Jest sobie wąwóz gdzieś na końcu świata, ukryty przed cywilizacją, spowity taką dziwną mgłą, zaminowany z uzbrojonymi stokami. Dostępu do tego wąwozu strzegą 2 wieże, takie wielkie betonowe konstrukcje, ponure, trochę wyglądające jak latarnie morskie, z których jedną, według paktu poczynionego po wojnie, zajmują przedstawiciele tak zwanego bloku wschodniego. Drugą wieżę zajmują przedstawiciele zachodu. Przy czym to się dzieje współcześnie i tutaj pewna już pierwsza niezgodność, no bo de facto obie strony wieży zajmują przedstawiciele tego, co dzisiaj nazywamy zachodem. To na koniec jeszcze będzie o tym.
Ale wtrącę się w tym momencie, bo to tak przemyka, ale my się zaraz na początku filmu dowiadujemy, że co prawda pani, no, żyje sobie w kraju, który należy do NATO, ale jej powiązania militarno-służbowe jednak sięgają Moskwy. Ona jednak pracuje dla Wschodu. Zatem to jest ciekawe i pokazuje pewną labilność naszej współczesności.
Tak. To już tam pomijemy albo wrócimy. No są te 2 wieże po przeciwnych stronach. One strzegą dostępu, jak się możemy domyśleć, do czegoś niezwykle tajnego. W filmie poznajemy kobietę, jak Marek wspomniał, i mężczyznę. Snajperów, którzy trafiają na roczną zmianę w tych wieżach. Oni się nie znają początkowo. Chociaż te wieże są usadowione naprzeciwko siebie, to im się nie wolno kontaktować, chociaż oni się widzą przez lunety. Mają tam zapewnione warunki do przetrwania na 100%. Dowiadujemy się, bo tam mamy dość długi wstęp do tej całej historii. I kiedy nasz główny bohater męski przybywa na to miejsce, to od poprzednika się wszystkiego dowiaduje. Ten poprzednik go oprowadza po całym kompleksie, to jest kompleks na końcu świata, który leży, także nie spodziewajcie się, że tam będzie nie wiadomo co, no ale mają swój ogródek nawet, mają nawet swoją żelnię, co jest ciekawe, to mnie bardzo zdziwiło, Marku. No ale przede wszystkim jego zadaniem, naszego głównego bohatera i jego odpowiedniczki po drugiej stronie jest siedzieć i patrzeć w tą dziurę. A co w tej dziurze jest? No, coś tajnego, coś, jak się szybko okazuje, strasznego. W pewnym momencie kolega, poprzednik naszego głównego bohatera rzuca coś w dół, rozlega się stamtąd piekielny dźwięk. I powiem ci, Marku, że początek tego filmu może się trochę ciągnie, ale sam widok tych wież, sama koncepcja, no, obiecująca była. Już się strasznie napaliłem. A jak było potem, to za chwilę powiem.
No jest zdecydowanie klimatycznie. Te wieże, one strzegą wąwozu tytułowego, ale tego wąwozu strzegą również anteny, rodzaj takiego takie maskowniki, które zabezpieczają ów wąwóz przed zwiadem satelitarnym. Nikt z przestrzeni kosmicznej tego wąwozu tak naprawdę nie może zobaczyć. Jest to podawany fałszywy obraz. Tego po prostu nie ma. Tego wąwozu nie ma, nie istnieje. To też jest ciekawe. Dostajemy bardzo klimatyczny obraz. Dwie wieże naprzeciw siebie, oddalone o kilkaset metrów. Kilkaset metrów nad wąwozem, spowitym w mgle, w chmurach, w jakimś tumanie. Nie wiadomo, co tam jest na dnie, ale na pewno coś strasznego. Bohaterowie i on, i ona to są bohaterowie po przejściach. Tak jak Piotr powiedział, snajperzy, jeden służył dawniej w armii amerykańskiej, później przeszedł do prywatnej inicjatywy, ale czasami państwo korzystało z jego usług, ale via przedsiębiorstwa prywatne. Ona, tak jak powiedziałem, gdzieś tam powiązania z Moskwą ma, wykonuje zlecenia, jest specjalistką, niespecjalnie zainteresowaną ideologią, ale lojalną i świetnie wyszkoloną. Podobnie zresztą jak on. Myślę, że ten wątek dotyczący bycia snajperem, bycia człowiekiem, który współcześnie odgrywa na polu walki, ale nie tylko na polu walki, na polu walki tej ukrytej, tajemnej, tej, która nie jest wprost, tacy ludzie, snajperzy, to, że oni odgrywają ważną rolę, to oczywista oczywistość, ale to, że w filmie rozrywkowym w końcu zostaną przedstawieni w sposób wiarygodny, nie że idealny, ale wiarygodny, to jest chyba dobre określenie, no to już duży szacun dla ludzi, którzy ten film tworzyli. Te dwie wieże naprzeciw siebie, one są takie mroczne. No zresztą sam tytuł, Dwie wieże, niech sobie państwo skojarzą. Nie będzie to specjalnie trudne. Ale my zaraz na początku, no w pierwszej połowie tego filmu, albo w pierwszej połowie, tak mógłbym jeszcze dalej pojechać, poznajemy los poprzednika głównego bohatera. Wiemy, co się z nim stanie i to nas nie nastraja optymistycznie. Wiemy, że i on, i ona odbędą swój roczny dyżur, roczną wachtę, a potem nie będzie optymistycznie. To nas nie nastraja jakoś tak optymistycznie. Ale scenarzyści potrafią zaskoczyć. Co więcej, nagle ni stąd, ni zowąd. Sam się właściwie dziwię, czemu to mówię, ni stąd, ni zowąd. To dla mnie jakoś tak naturalnie wynikło, bo i on, i ona nawiązują kontakt. Na początku jest to kontakt, no nazwijmy go graficznym. Ona pisze do niego, on czyta to, co ona pisze na kartce, czyta przez lunetę, przez lornetkę i odpowiada. I tak się nawiązuje, no, może na początku nie uczucie, ale jakaś więź emocjonalna na odległość. To później ewoluuje. Co więcej, każdy z nich w swojej wieży odkrywa pewne tajemnice, pewne elementy, które tylko podkręcają naszą ciekawość widza. I to wszystko bardzo ładnie podąża ku czemuś. Nie wiemy ku czemu. mija godzina filmu, czujemy się mocno podekscytowani, ale prawdziwe ekscytacje są dopiero przed nami.
Tak, to trochę dziegciu będzie teraz, bo to nie może tak być, żeby było tak miło.
O, bardzo dobrze.
W tym filmie jest fajnie, tylko on jest przeszczegółowiony momentami i tam, znaczy to z jednej strony jest dobrze, tak, bo często narzekamy na to, że no ukazuje się nam jakąś historię, a nie ma takich jakichś detali, które by jakoś budowały realizm całej sytuacji. Tutaj mamy aż chyba za dużo. Powiedziałem, że się dowiadujemy, iż w jednej z tych wież jest na przykład gorzelnia, tak? I że jest ogródek i można sobie z ziemniaków tam upędzić i potem siwuchę, wiesz, tam. Teraz taki gest zrobiłem, którego wy nie widzicie. No, dobra, okej. Wszystko jest dobrze, no ale to wymaga trochę zachodu jednak i pewnej wiedzy, żeby nie oślepnąć na przykład, żeby zobaczyć potem tą swoją koleżankę po drugiej stronie. No ja to się czepiam czasami takich tradycyjnych, że tak powiem, wątków. No nawet sobie zadałem pytanie, no jak już gorzelnia jest, to pewnie masarnia gdzieś będzie, ale niestety nie było masarni, nie było piekarni, nie było też innych zakładów rzemieślniczych, które by pozwalały jakoś umilić sobie życie na tym wygnaniu, gdzieś tam na świecie, bo w sumie nawet nie dowiadujemy się, gdzie oni są. No dobra, powiedzmy to szczerze, oni nawiązują romans. No, wiadomo, co się tam dzieje. Problem jest w tym, że oni nie mogą się spotkać, no bo dzieli ich duża odległość, przepaść. Wymyślają sposób, zobaczycie jaki, spotykają się wreszcie. To chyba nie jest zbyt interesujące w filmie sci-fi. No wiadomo, romans to romans. Podczas powrotu do swojej wieży główny bohater niestety ulega wypadkowi i spada w przestrzeń poniżej, że tak powiem. A co w tej przestrzeni poniżej jest? On się dowiaduje od swojego kolegi, że może tam być wszystko, łącznie na przykład z wrotami do piekła. No i teraz tak, on tam wpada, no ona podąża za nim. Podąża za nim, ale zanim to wszystko się dzieje, to mamy pewne sceny, które pokazują nam, kto tam mieszka. W pewnym momencie, zanim oni znajdują się w środku, po prostu mieszkańcy tej rozpadliny, tego wąwozu, wchodzą po stokach, no i są zestrzeliwani. No i tam my ich widzimy już z bardzo bliska. A te istoty wyglądają trochę jak skrzaty, trochę jak enty jednocześnie. To są takie, no mnie się na pierwszy rzut oka skojarzyło z jakimś roślinnym zombie, które próbują wyjść na zewnątrz. No i tutaj mój entuzjazm lekko osłabił już wtedy, kiedy zobaczyłem te stworzenia. A no pomyślałem sobie, o kurde, co to, jakiś folk horror będzie, czy coś w tym stylu? No, okazuje się, że nie do końca. Kiedy oni już, bohaterowie, lądują w tym wąwozie, no to się zaczyna druga część historii. I muszę powiedzieć, że nie wiem, która jest lepsza, bo to jest naprawdę dobrze zrobione. W tym filmie plenery, scenografia, chociaż pewnie wszystkie jest wygenerowane komputerowo, odgrywa no, ogromną rolę. To jest bardzo klimatyczne. Kiedy oni tam wpadają, to jest tak trochę jak połączenie scen, które widzimy w Anihilacji, czyli de facto w kolorze przez tworzy, bo Anihilacja się na tym opiera, na przykład Silent Hill, czyli oni tam lądują, tam jest mgła, tam jest jakieś struktury, okazuje się, że tam kiedyś było coś w rodzaju miasta, w rodzaju bazy, magazyny, osada, względnie to wszystko jest nowe. Oczywiście przypadkiem oni potem znajdują taśmę, którą oglądają, no i okazuje się, co się tam właściwie wydarzyło. Że tam prowadzono jakieś eksperymenty biologiczne i to wszystko poszło w cholernie złą stronę. Więcej chyba, nie wiem, Marku, nie będę mówił, no bo zdradzać to wszystko to też tak nie wypada jak na tak fajny film w sumie. Ale jest problem. Oni tam utknęli. Oni nie mogą wyleźć po prostu z tej dziury. Nie mogą się wydostać. No i ta łyżka dziegciu, która się teraz pojawia, kolejna. Chociaż wszystko wygląda naprawdę bardzo interesująco. Klimatycznie straszy, wciąga, absorbuje zmysły. To jednak, kiedy zobaczyłem tego skrzato enta na koniu, może źle powiedziałem, ułana enta na koniu z drewna, no to tak mi się trochę już zapaliła lampka, to mówię, już trochę jest za dużo, to już jest za dużo. A kiedy oni zaczęli wjeżdżać jeepem, nasi główni bohaterowie, po zboczu wzgórza, żeby wrócić do tych wież, I kiedy nasz główny bohater wymachiwał szablą, strącając te potwory w dolinie, no i to jest ten wątek sarmacki, no to już tak mówię, co tu się jeszcze wydarzy w tym filmie? Co tu się stanie? Tu się już wszystko wydarzyło, wszystko widzieliśmy. Ale w amerykańskim filmie jest tak, że jak na końcu nie wybuchnie bomba albo nie dojdzie do Armagedonu, to nie jest film. No i wykrakałem.
No tak, bo amerykańskie filmy mają jeden patent na rzeczywistość. Bomba atomowa. No przypomnijcie sobie państwo. Słońce przygasa, ludzkość marznie, leci wyprawa w kierunku Słońca. Co zabiera na pokładzie wielkiego statku? Bomby atomowe, żeby Słońce rozpalić. Okej. Inny film. Jądro Ziemi stanęło. Rusza wyprawa w głąb Ziemi. Co zabiera ze sobą? Bombę atomową oczywiście, żeby rozruszać jądro Ziemi. Mamy film dotyczący tego, że obcy coś tam majstrowali w starożytnym Egipcie. No, Stargate od razu podpowiem. Co zabierają ze sobą przedstawiciele armii? No, bombę atomową, bo wiadomo, że ona wszystko rozwiązuje. Tu też bomba atomowa się pojawia. Bomba atomowa, ona też sporo rozwiązuje, ale nie w idiotyczny sposób. No, to się wszystko sprawdza, to wszystko nawet fajnie zagrało. Ja muszę się podzielić z państwem jeszcze taką jedną refleksją. Być może jest to kwestia tego, że w filmie pojawia się Sigourney Weaver. Czy jakieś takie skojarzenia z Obcym miałem? Jeśli państwo oglądali wersję reżyserską Obcego, gdzie w przeciwieństwie do tej wersji pierwszej kinowej pojawia się scena z gniazdem Obcego, to pewne obrazy z tego filmu mogą się skojarzyć właśnie z Obcym. To jest akurat zaleta. I to akurat tak graficznie, jeśli chodzi o obraz, to duża zaleta tego filmu. No, jeśli Piotrze powiedziałeś o tym wspinaniu się na zbocze, ja przez jakiś czas kombinowałem, jak oni to zrobili, ale później wpadłem, o co w tym wszystkim chodziło, bo już myślałem, że złapałem scenarzystów na błędzie. No, okazuje się, że nie popełnili błędu. To się skleja, bo w ogóle w tym filmie wszystko się skleja. Wszystko jest poprawnie zrobione. Trudno wyszukać takie ewidentne błędy. Można z tym dziegciem się pobawić i tam są pewne głupotki. Ja specjalnie o nich nie będę mówił, żeby państwu nie odbierać zabawy. Jest tam kilka takich rzeczy, które nie do końca wydają się logiczne, ale pomińmy to. Zabawa jest przednia. To jest film, któremu można dużo wybaczyć właśnie dlatego, że zabiera nas ku przygodzie. Bawimy się nieźle, minuty mijają, my ich nawet nie zauważamy. Zabawa jest dobra. Pewne szczegóły, na które można, ale niekoniecznie trzeba narzekać, one się sprawdzają, dają się potwierdzić. Nawet z takimi szczegółami jak broń używana przez głównych bohaterów. Broń, która ma charakter snajperski, przynajmniej w pewnym momencie filmu. No, jeśli państwo zaczniecie sprawdzać, to ta broń jest wiarygodna. To, co ona może zrobić, też jest to wiarygodne. No powiem tak, ja byłem tak poruszony tym, że wreszcie trafił się film, w którym nie tylko coś się dzieje, ale dzieje się z jakimś sensem. Nie, że po prostu biegają i krzyczą i boją się bez sensu, tylko to jakiś sens ma. Oczywiście wszystko da się zakwestionować, ale tutaj trzeba się będzie trochę wysilić, żeby to zakwestionować. Wiecie państwo, do tego stopnia dałem się uwieść temu filmowi, że nawet wybaczam optymistyczną końcówkę. Tak, bo film kończy się dobrze, a nawet bardzo dobrze i pewnie w normalnej sytuacji narzekałbym. Powiedział, że to jednak szmira jest. A tutaj nie. Tutaj uważam, że pewien schemat tylko służy temu filmowi i podkręca jego oddziaływanie na widza. No, trzeba umieć zrobić i moim zdaniem twórcom tego filmu udało się stworzyć widowisko, które nie odrzuca. Nie odrzuca naiwnością, nie odrzuca obrazem prymitywnym, wręcz przeciwnie, raczej przyciąga, bo ten obraz, nawet pomimo tego konia, o którym mówił Piotr, to jednak jest w jakiś sposób ten obraz spójny, obraz tego strasznego miejsca, jakim jest wąwóz, a właściwie dno tego wąwozu, to obraz jest spójny. On z czegoś wynika, z pewnych doświadczeń, które były prowadzone, o ich istocie, o istocie tych doświadczeń, no to odsyłam Państwa do filmu. Czy one są wiarygodne, czy nie? Nie wiem, nie jestem biologiem, ale tak, rzucone w przestrzeni filmu, okej, sprawdzają się, kupiłem to i oglądałem dalej. Naprawdę, jestem pod wrażeniem tego filmu i znowu, zachowujmy miarę. To nie jest wybitne dzieło, ale to się ogląda. Chce się to oglądać i nie musi się człowiek zmuszać, żeby te 2 godziny przed ekranem spędzić, nie spogląda się na zegarek. To moim zdaniem we współczesnym kinie, we współczesnych produkcjach hollywoodzkich, tak ogólnie to powiedzmy, no to zaczyna urastać do rangi olbrzymiej zalety, bo niektóre produkcje hollywoodzkie nużą i męczą już po godzinie i 20 minutach. A tu mamy ponad 2 godziny i wszystko jest okej.
Okay. No tak, ja się bardziej wymęczyłem na przykład na Ostatnim Obcym niż tutaj. Tutaj no jest kiepsko momentami, ale o rozrywkę chodzi. Ja czytałem na przykład o Wąwozie, że to jest film lovecraftiański. No okej, okay, on jest podobny do Koloru z Przestworzy pod pewnymi względami, które są widoczne. No już w tej części filmu, kiedy się wszystko rozgrywa na dnie wąwozu. Ale równie lovecraftiański ten film jest, co, że tak powiem, choruszczański. No, momentami się dzieje stanowczo za dużo. Ten chaos trzyma się jakoś kupy. Jest i straszno, i śmieszno. Jedni powiedzą, że to jest guilty pleasure, że to się da oglądać i że okej, okay, że może nawet drugi raz by się dało. Jeżeli już możecie, to oglądajcie w nocy, bo zyskuje ten film na tym. Ja myślę, że tak, no, film Wąwóz ratuje budżet. Ratuje to, że to się ładnie prezentuje, że to jest ładne dla oka, że są aktorzy profesjonalni, że to wygląda jak film, a nie jak, wiesz, produkcja drugiej, trzeciej kategorii. Po trzecie, no, jest tutaj takie coś, nie umiem tego określić, ale zastosowana jest pewna taktyka, która każe się zastanowić widzowi, co on by zrobił, będąc w tym miejscu, będąc w miarę bezpiecznym miejscu, gdzie ma wszystko, gdzie jest odcięty od świata i ma ogromną tajemnicę przed sobą. Ja myślę, że sama wizja tych wież, sama wizja tego miejsca już tak mocno absorbuje, że ten film już na wstępie zyskuje strasznie dużo. I my mu wybaczamy niektóre rzeczy. Ja tam, wiesz, utyskiwałem, ja się tam skarżyłem, o, jakie to głupie, potem jakie to głupie, jak oni tak mogą, ale jednak jestem, nie to, że pod wrażeniem, nie to, że jest arcydzieło, no, my od samego początku istnienia Filmotekarium mówimy, film jest po to, żeby zaskakiwać, żeby służyć rozrywce, żeby, no, czasami zmusić do myślenia, żeby pokazywać rzeczywistość na nowe sposoby. Czy pokazuje rzeczywistość na nowe sposoby? Nie. Natomiast udało się coś, co tak naprawdę udaje się rzadko. Stworzono historię, może rozwlekłą, ale spójną i taką, która no, nie cringe'uje. Nie jest to tak do końca żenujące, jak można na pierwszy rzut oka odnieść wrażenie. To znaczy się, Marku, tak, ja na przykład byłem bardziej sceptyczny w czasie oglądania filmu niż potem. Potem uznałem, że kiedy sobie wyliczyłem to wszystko, o czym żeśmy mówili na przykład, chociażby w tym roku, uznałem, że tak naprawdę twórcy tego filmu, no brawo.
Jest w tym filmie jeszcze jedna rzecz, która budzi mój szacunek, chociaż nie przypuszczam, aby scenarzyści specjalnie chcieli ją, tę sprawę akcentować. Otóż my z Piotrem mówimy w niektórych audycjach o tym, że być może współczesna nauka, współczesne badania naukowe, one przenoszą się z ośrodków akademickich do wielkich korporacji. I tu pojawia się ten problem w filmie, bo na początku nie do końca wiadomo, kto jest zleceniodawcą, kto jest pracodawcą, kto płaci owym strażnikom w wieżach. No ale w pewnym momencie się okazuje, że to nie państwo jedno drugie, to korporacja. To ludzie, którzy ciągną albo chcą ciągnąć olbrzymie zyski z tego, co się tam kitłasi na dnie wąwozu. I to taka dodatkowa refleksja, no coś taki, jakaś liczba dodatkowa, jak w totolotku. Otóż człowiek zaczyna myśleć o tym, jak wygląda współczesny świat, że my przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jest jakieś złe państwo, które kombinuje, które wymyśla tam różne niebezpieczeństwa, a tymczasem ten film, wiele innych zresztą, pokazuje, że może prawdziwe zło jest gdzie indziej i że korporacje, pomimo że tyle pieniędzy wydają na public relation, na to, żeby nieźle wypadać, to im już chyba nic nie pomoże. Zła prasa dotycząca korporacji, no, poszła w ludzi i to się nie da już odkręcić, a ten film pokazuje kolejną złą korporację, bezwzględną. To, co dzieje się z poprzednikiem głównego bohatera, pokazuje, jak bardzo bezwzględne potrafią być korporacje. Nie, żebym to brał jeden do jeden, czy też jako pewien fakt, raczej jako sygnał, jak bardzo interes liczy się w życiu korporacji, jak bardzo przeważa nad zwykłą przyzwoitością chociażby. To jest taki bonus, taki element dodatkowy, który w tym filmie się pojawia, jeśli go chcemy wyłowić. I to też, moim zdaniem przynajmniej, bardzo dobrze.
Także reasumując, podsumowując, to może nie jest kino najwyższych lotów, to jest na pewno film przygodowy, to jest film może lekko przesadzony, ale wydaje mi się, Marku, że on zaznaczy swoją obecność w kanonie, natomiast będzie na pewno widoczny w takim rocznym rozliczeniu, jeżeli idzie o filmy sci-fi, przy czym trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Jednej rzeczy, którą może żeśmy nie do końca tutaj naświetlili. Ten wątek romantyczny w filmie Wąwóz jest mocno eksponowany i będą ludzie, którzy powiedzą, że my się tutaj jakimś tam harlekinem zachwycamy. No nie, to jest taki miszmasz akurat, że tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. I dziwne w tym filmie jest to, że każdy wciągnie się w jego oddzielną część, tak? Czyli dla każdego coś dobrego. Może na tym polega przyszłość kinematografii, tej takiej streamingowej, że wrzuca się filmy, które nie zawierają wątki przyciągające bardzo różne grupy. Może, nie wiem. Słyszałem o bardzo wielu teoriach, które mówią o tym, jak działają twórcy filmów, które są przeznaczane na przykład na Netflixa i tak dalej. Ale porzućmy to wszystko. Mamy wreszcie omówione na Filmotekarium dwa razy pod rząd dobre filmy. Mam nadzieję, że ta tendencja, ta passa się utrzyma.
I tak zupełnie na koniec mam tylko nadzieję, że nikt nie wpadnie na głupkowaty pomysł, aby nakręcić Wąwóz 2.
Ale prequel to pewnie tak.